Platforma Obywatelska w przyszłym tygodniu przedłoży Sejmowi nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ma ona między innymi uprościć procedurę odwoływania jego prezesa. A więc wydaje się, że Platforma podejmuje kolejną próbę ograniczenia lub zniszczenia, właściwie tak można powiedzieć, Instytutu Pamięci Narodowej. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana posła Zbigniewa Giżyńskiego, pana posła doktora, wykładowcę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, akurat w tej chwili również między zajęciami. Bardzo serdecznie witamy, panie pośle.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jak pan poseł ocenia te propozycje Platformy odnośnie IPN-u?
Te propozycje są jeszcze dosyć mało znane, ponieważ tylko wstępnie zostaliśmy poinformowani na ten temat przez Platformę Obywatelską, ale te informacje, jakie już do nas dotarły w tej chwili, wydają się być bardzo niepokojącymi. Otóż jednym z podstawowych zadań Instytutu Pamięci Narodowej, jakie realizuje od lat, to jest kwestia prowadzenia badań naukowych, zwłaszcza w odniesieniu do historii II wojny światowej i okresu powojennego dotykającego czasów komunistycznych. Te zadania Instytut Pamięci Narodowej wykonuje od pewnego zwłaszcza czasu coraz lepiej. Jest wydanych mnóstwo publikacji na ten temat przez Instytut. Pracownicy Instytutu prowadzą szereg programów badawczych, wystawy, które są organizowane, lekcje i wykłady. To jest w tej chwili jeden z najbardziej potężnych instrumentów działalności edukacyjnej prowadzonej w państwie i pod w pewien sposób patronatem państwa. I to, co chce zrobić Platforma Obywatelska, może zachwiać tym świetnie funkcjonującym systemem. Dzięki temu dzisiaj młodzi Polacy coraz więcej wiedzą na temat historii. Tymczasem Platforma, która niespecjalnie w tym zakresie się pozytywnie zasłużyła, bo przypomnę, że były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Leon Kieres, obecnie senator Platformy Obywatelskiej, zasłynął z tego, że Instytut za jego kierownictwem powstał, ale jeżeli chodzi na przykład o dostępność do akt IPN-owskich, to była ona bardzo mocno ograniczona. A być może były jakieś czynniki, które to warunkowały. Nie chciałbym tego aż wprost oceniać, ale mówię o pewnych faktach, których również jako historyk doświadczałem. Dopiero od kilku lat, zwłaszcza pod kierunkiem pana profesora Janusza Kurtyki, który jest prezesem IPN-u, który, przypomnę, został wybrany także głosami Platformy Obywatelskiej. Co więcej, to raczej środowiska Platformy Obywatelskiej sugerowały wybór go na prezesa Instytutu. Ten instytut rozwinął skrzydła. Dzisiaj bez większego kłopotu każdy, kto prowadzi badania naukowe, może otrzymać dostęp do dokumentów, które go interesują. Działalność wydawnicza instytutu jest rozwinięta na taką skalę, że coraz więcej mamy publikacji, książek w tematach kompletnie do tej pory nieznanych albo znanych niezwykle słabo. I to, co chce zrobić Platforma Obywatelska, a więc dokonać takich zmian, które będą umożliwiały dosyć proste odwołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to nic innego jak szukanie sposobu na upolitycznienie tego instytutu.
Tymczasem, panie pośle, mówi się, właśnie jest taka przykrywka, że chodzi cały czas o odpolitycznienie IPN-u, a w gruncie rzeczy chyba bardzo wszyscy widzą, że tutaj jest jakaś polityczna zemsta za publikacje na temat Wałęsy czy inne tego typu.
Tak, dokładnie mam to samo wrażenie. To znaczy, używa się argumentu, że chce się odpolitycznić instytut. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, że to poprzedni prezes był senatorem z Unii Wolności, a obecnie senatorem z Platformy Obywatelskiej i wprost był zaangażowaną osobą politycznie. Natomiast obecny prezes polityką się jako taką nigdy nie zajmował. Tworzył instytut, który działa naprawdę bez zastrzeżeń. Daje swoim pracownikom, co jest bardzo ważne, bo to nie chodzi o to, aby szef wpływał na działania naukowe, ale daje swoim pracownikom swobodę prowadzenia badań naukowych. To jest rzecz niezwykle istotna. A sam jestem pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. I oczywiście tak samo mam swojego dyrektora, tak samo jak Instytut Pamięci Narodowej ma swojego prezesa, ale nie przyszłoby nikomu do głowy, aby dyrektor Instytutu Badawczego przy Uniwersytecie wywierał presję czy wpływ na pracowników, którzy prowadzą określone badania naukowe. W tym zakresie każdy pracownik naukowy robi to na własną rękę i jedyną jego celem powinno być realizowanie celów ustawowych, które na naukowców, na osoby, które starają się nauką, nakładają obowiązek prowadzenia takich badań, ale już nic nie mówią na temat szczegółów dotyczących, w jakim kierunku te badania powinny być prowadzone, czego powinny dotyczyć, jakie powinno się wysuwać wnioski. To tylko w okresie komunistycznym były różnego rodzaju próby podejmowania nacisków na instytucje badawcze, instytucje naukowe, pisania, próby wymuszania i pisania artykułów czy książek na zamówienie. Dzisiaj jesteśmy w wolnej Polsce i chciałoby się, aby o historii, o jej przyszłości, także o tych fragmentach, które może nie dla wszystkich są wygodne, mówić otwarcie, mówić bez ograniczeń, bez cenzury. Sytuacja tego typu, że pracownicy naukowi są powszechnie potępiani, są opluwani często wręcz, bo jak się posłucha niektórych wypowiedzi osób publicznych, często zresztą nie mających zielonego pojęcia na temat tego, jak funkcjonuje nauka, są przez nich odsądzani od czci i wiary, to najlepszy dowód na to, że staramy się powracać do praktyk, które powinny być już dawno zapomniane. Mam nadzieję, że te rozwiązania, które Platforma Obywatelska chce wprowadzać w życie, nie zostaną wprowadzone, bo próba demontowania Instytutu Pamięci Narodowej to tak na dobrą sprawę zamach na wolność nauki, to zamach na wolność badań, zwłaszcza badań historycznych w szczególności, to wreszcie bardzo zły sygnał do ludzi młodych, do których idzie przekaz, bądźcie konformistami, nie podejmujcie tematów trudnych, nie wchodźcie na tematy niebezpieczne, bo to może spowodować, że taka czy inna władza, której się to nie spodoba, będzie w stosunku do was się zachowywała w sposób, który będzie wam utrudniał życie. Są rzeczy niebywałe i dziwię się politykom Platformy Obywatelskiej, że takie działania podejmuje. Mam nadzieję, że w partii tej dokona się jakaś refleksja na ten temat i być może chociaż część tych środowisk, tutaj przyznam szczerze, chociażby liczę na Platformę Obywatelską w Krakowie. Radny Platformy Obywatelskiej, pan dr Lasota, jest szefem tamtejszego IPN-u. Chociażby, czy pan poseł, a kiedyś senator Godny, który także z tego środowiska wyrasta. Liczę na to, że ci panowie będą starali się wewnątrz Platformy Obywatelskiej podejmować jakieś wysiłki, żeby tego typu działania nie miały miejsca, bo to jest ewidentny zamach na wolność nauki, wolność słowa. Mam taką nadzieję na te wartości, które również im są bliskie.
Panie pośle, ta nowelizacja ustawy przewiduje m.in. zlikwidowanie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a w jego miejsce powołanie Rady, przy czym osoby wchodzące w skład Rady musiałyby mieć przede wszystkim tytuł doktora. I wobec tego, czy to nie jest pewna próba wyeliminowania pewnych może niewygodnych osób z grona tych, którzy w pewien sposób decydują programowo o instytucie?
Jest to na pewno próba ograniczenia niezależności tej rady. Tak na dobrą sprawę dzisiaj w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej ogromna większość, zdaje się, że chyba tylko dwie osoby spośród tych 11, które wchodzą w skład tego organu, nie mają doktoratów. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale to gdzieś w takich proporcjach jest. To jest taka próba odwrócenia uwagi od istoty problemu, bo tak jak mówię, dzisiaj te osoby też w ogromnej, przerażającej większości mają tytuły doktora. Natomiast to nie o to się rzecz rozbija. To powoduje, że to ciało można utrącić, można rozwiązać. Obecne Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej ma jeszcze przed sobą wiele lat kadencji. I to kolegium musi wskazać nowego kandydata na prezesa. W związku z tym, aby mógł to być kandydat, którego chce Platforma Obywatelska, trzeba doprowadzić do likwidacji tego ciała. i wprowadzenia w jego miejsce nowego ciała pod pretekstem jakichś tam kosmetycznych zmian. Czyli na przykład tego, że wszyscy powinni mieć doktorat. No, jakoś nie przypominam sobie takiego szacunku do tytułu, przepraszam, do stopnia doktora, jak pan doktor Sławomir Senckiewicz na przykład publikował swoją książkę. To wówczas ci, którzy dzisiaj, prawda, próbują wykorzystywać tego typu zabiegi prawne, podpierali się jego nazwiskiem i odsądzali je od czci wiary. To jest tylko zasłona dymna. Chodzi o to, żeby zlikwidować Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej pod pretekstem właśnie tego typu zmian, bo to Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w tym składzie, w którym jest obecnie, zgodnie z zapisami ustawowymi, ma obowiązek wskazać kandydata na prezesa na kolejną kadencję.
Panie pośle, usłyszeliśmy niedawno również propozycje ze strony SLD, które sięgają dużo dalej, bo w ogóle mówią o likwidacji IPN-u, a przeznaczeniu środków na ten cel przeznaczonych na finansowanie in vitro.
No, to SLD oczywiście próbuje wykorzystywać każdy element, żeby po pierwsze szkodzić Instytutowi Pamięci Narodowej, po drugie, aby wszczynać kolejne wojny światopoglądowe z pozycji takich skrajnie lewicowych. Ja już pominę fakt, że odbierać by się chciało pieniądze na naukę, których i tak w Polsce nie ma zbyt wiele, przeznaczając je na inne segmenty finansów publicznych, co już samo w sobie budzi zasadniczą wątpliwość, czy jest to pomysł dobry. Już pomijam fakt in vitro, bo to jest sprawa dla ludzi wierzących, przynajmniej wydaje się, że powinna być to sprawa dla ludzi wierzących oczywista, chociaż trudno wśród działaczy SLD akurat osób wierzących szukać. Natomiast to, co mnie bulwersuje, to często w imieniu lewicy wypowiadają się osoby, które brały czynny udział w aparacie propagandowym w okresie PRL-u, które funkcjonowały w orbicie wpływów ówczesnej elity władzy, które także i swoje stopnie naukowe robiły na uczelniach, tak to nazwijmy, formalnie rzecz biorąc były to uczelnie, ale trudno uznać za, jakby to powiedzieć, właściwe miejsce do robienia na przykład habilitacji Akademii Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I to są osoby, które dzisiaj zamienia SLD, często się wypowiadają na temat Instytutu Pamięci Narodowej. No więc jeżeli nam byli cenzorzy, jeżeli nam byli współpracownicy czy pracownicy Służby Bezpieczeństwa, tudzież jeżeli wysocy funkcjonariusze partyjni różnych partyjnych szkół będą dyktowali, jak ma wyglądać nasza historia w wolnej Polsce, to w jakim kierunku Polska będzie zmierzała? No jeżeli to ma być sojusznik Platformy Obywatelskiej do dokonywania zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, to ja szczerze współczuję elektoratowi tej partii. Powiem tyle. Powiem jako poseł, który w poprzedniej kadencji brał udział w pracach nad ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. Ja wówczas wiele wysiłku i trudu włożyłem w to, aby ta ustawa powstała i aby to była ustawa stworzona wspólnie przez wszystkie kluby parlamentarne z wyjątkiem SLD, także klub Platformy Obywatelskiej, bo uważałem, że jest to tak istotna i ważna rzecz, która powinna nas wszystkich łączyć. To się wówczas udało i jeżeli dzisiaj Platforma Obywatelska dokonuje zamachu na Instytut Pamięci Narodowej, to znaczy, że znalazła innych sojuszników w walce o prawdę i o to, jak powinna wyglądać ta prawda w przyszłości. Znalazła tych sojuszników w postkomunistycznej lewicy, co konstatuje ze smutkiem i co wpisuje się w ten scenariusz, który obserwujemy od dawna, który na przykład był widoczny w przypadku ustawy mówiącej o ludobójstwie na Wołyniu, czy o ludobójstwie w przypadku zbrodni katyńskiej, kiedy właśnie ręka w rękę SLD i Platforma Obywatelska dokonywały takiego relatywizowania historii, relatywizowania prawdy, co szkodzi Polsce również pod kątem jej interesów międzynarodowych dzisiaj.
Panie pośle, jeszcze jedno pytanie. Ponieważ w związku z ograniczeniem emerytur wysokim funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, dowiedzieliśmy się teraz, że jest pewna grupa tych byłych oficerów, którzy nie zostali zlustrowani, a których akta znajdują się w części tajnej Instytutu Pamięci Narodowej. Chciałbym zapytać, o kogo tu chodzi? Kim i jaka to jest duża grupa oficerów i dlaczego oni nie zostali zlustrowani?
Tak, jak duża jest to grupa, to jest mi trudno to w tej chwili ocenić. Natomiast dlatego, ponieważ ci, którzy pisali kiedyś ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, stworzyli pojęcie działu zastrzeżonego. Tam się znalazły osoby, które no, w takiej czy w innej formule były jeszcze wykorzystywane przez służby specjalne już niepodległej Polski. Stąd też ich akta zostały w tym dziale zastrzeżonym umieszczone. Ja ubolewam, że ten dział w ogóle powstał. Ubolewam, że musiały nasze służby niespecjalne opierać się na jakichkolwiek osobach, które miały związek ze Służbą Bezpieczeństwa. I jestem gorącym zwolennikiem albo maksymalnego uszczuplenia działu zastrzeżonego, albo w ogóle likwidacji tego działu zastrzeżonego. Ale tak jak mówię, tutaj te argumenty zawsze, jeżeli chodzi o te, które ja przedstawiałem, były odrzucane i ten zastrzeżony dział. Także wiem, że kierownictwo IPN-u, jak rozmawiałem, byłoby zdania, że to są informacje, które powinno się ujawnić, ale tak jak mówię, to jest kwestia podejścia obecnych służb specjalnych ABW między innymi do tego, aby można było te informacje ujawniać.
Panie pośle, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy gorąco, szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem posłem doktorem Zbigniewem Giżyńskim.